witam Państwa. To są Echa Rynku, 12 odcinek cyklicznego podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Paweł Wielgus, witam.
Dzisiejszy odcinek będziemy mieli dwie części. Po pierwsze powiemy, tradycyjnie powiemy coś o fonie, także ponieważ w piątek odbyło się dalsza część walnego fona, tak Pawle?
Dokładnie.
I tam jeszcze jest, chcielibyśmy sprostować pewne doniesienia prasowe, które naszym zdaniem brzmią z naszego punktu widzenia niedobrze. Tak? Będziemy mówili troszeczkę o tym, cóż sąd Rzeczpospolitej Polskiej wymyślił, a w drugiej części pomówimy troszeczkę o inwestowaniu w TFI akcyjne. Jarek, tak w dużym skrócie, o czym to będzie dla osób, które chcą sobie przewinąć do tego momentu?
O tym, czy rzeczywiście warto korzystać z pośredników, czy też nie, czy też mając taką samą wiedzę jak przeciętny inwestor TFI i taką, czy możemy z taką wiedzą uzyskać taki sam wynik, a nawet lepszy.
To w szczególności będziemy mówili, bo osoby, które są, powiedziałbym, super zaawansowanymi inwestorami, to one nie mają wątpliwości. Oni wiedzą, jak inwestować w spółki i tak dalej. Bardziej będzie nam chodziło o sytuację taką, kiedy ktoś jest niedoświadczonym inwestorem, a tu media krzyczą do niego, jak jesteś niedoświadczonym inwestorem, to zanieś pieniądze do TFI, tak? Bo się nie znasz na tym.
Nie. Przeciwnie, to jest właśnie inaczej. Bo tak zwani doświadczeni inwestorzy, słowo doświadczony to nie tylko dlatego, że jest dużo mądrzejszy, ale też doświadczony przez giełdę.
Tak. O to chodzi, że jest wieloletnim inwestorem.
Inwestor, który umie sobie wybrać spółki, często zauważa pewne momenty, gdzie jego wyniki wcale nie są lepsze niż TFI. I myśli sobie, a nóż, tam są tacy mądrzy, to może mi pomogą. Tak?
No właśnie, będziemy się starali troszeczkę ten temat powiedzieć. Cóż już takiego dzieje się po tej drugiej, nie wiem, stronie ściany, której my nie widzimy, prawda? Dobrze, to będzie w drugiej części. Przechodzimy w takim razie do tego, co się działo w piątek. Paweł, byliście znowu na walnym fona, czy na drugiej części tego samego walnego fona, które ciągnie się. Co się działo?
Tak, dokładnie, tak. I walne piątkowe też się ciągnęło. W sumie trwało około 4 godzin z przegłosowaną w międzyczasie przerwą. W tym czasie pojawiło się kilka nowych pomysłów. Tak naprawdę nie podjęliśmy żadnej uchwały. Walne zostało przeniesione na niedzielę.
Ale z czego to wynika? Co 4 godziny była, nie wiem, miła, kulturalna dyskusja, jakaś pyskówka, czy co takiego się działo?
Znaczy, troszeczkę ten scenariusz był, powiedziałbym, nieplanowany, bo odnosiliśmy się do pytań, do odpowiedzi, które zarząd przekazał na nasze pytania. Te odpowiedzi były bardzo lakoniczne, w związku z tym znowu chcieliśmy dowiedzieć się kilku rzeczy odnośnie podwyższeń kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego i samego resplitu. No i okazało się, że w międzyczasie przyszedł mi do głowy pewien pomysł, w jaki sposób można by zmodyfikować projekty uchwał odnośnie emisji. No i to jakby pociągnęło za sobą pytanie zarządu, czy w sytuacji takiej, kiedy nasze zmiany zostaną zaakceptowane, czy my takie uchwały poprzemy. Ponieważ my byliśmy jako pełnomocnik na walnym, to nie mogliśmy sami podjąć takiej decyzji, musieliśmy skontaktować się z akcjonariuszami.
A na czym ta zmiana ewentualna miałaby polegać? Przypomnijmy, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, tak? To jest obniżenie kapitału zakładowego i jest natychmiast projekt następnej uchwały, podwyższenie w drodze emisji z pominięciem praw poboru.
Żeby to było takie proste, to
trzeba odsłuchać około 9-10 poprzednich podcastów, dokładnie, gdzie to rozkładamy na części pierwsze.
W rzeczywistości jest jeszcze troszeczkę inaczej, dlatego że podwyższenia są dwa. Jedna uchwała polega na udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Oprócz tego jest podwyższenie w drodze emisji akcji serii H i pomiędzy nimi jest obniżenie kapitału zakładowego.
Świetnie.
Że dla osoby, która jakby nie ma doświadczenia w analizowaniu tego typu problemów, to może być sprawa troszeczkę problematyczna, żeby tak naprawdę zorientować się, o co akcjonariuszom tym związanym ze spółką, członkom Rady Nadzorczej i prezesowi chodzi. No, my zaproponowaliśmy, żeby zrezygnować z podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H i całą tą kwotę przerzucić na kapitał docelowy. Co jeszcze da się zrobić? Tą liczbę można by odrobinę podnieść do około z 10 do około 12 milionów złotych. No i w tym momencie pojawiło się właśnie pytanie, czy w takiej sytuacji, jeśli uprościmy całą tą procedurę, to czy stowarzyszenie poprze taką uchwałę?
No, domyślam się, że nie ma na to odpowiedzi tak stryki.
Troszeczkę zaskoczę, Michale. Kontaktowaliśmy się w międzyczasie z akcjonariuszem, dużym akcjonariuszem Fona, którego reprezentujemy na walnym. I on powiedział, że nie wyklucza objęcia emisji akcji nowej serii. To znaczy nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w Fona, ale do tego potrzebuje zajrzeć i zapoznać się z dokumentami, na które cały czas powołuje się zarząd Fona. To są dokumenty...
Mówimy o dokumentach finansowych spółki.
Dokładnie tak. Tak. Mówimy nie tylko o dokumentach finansowych, ale mówimy przede wszystkim o projektach na najbliższą przyszłość i mówimy o umowie, która według zarządu jest już dość zaawansowana. Miałaby to być umowa z jedną z dużych spółek. Tutaj oczywiście my sami nie znamy szczegółów, natomiast te plany są, przynajmniej według tego, co mówi prezes, dość obiecujące.
Rozumiem, przyznam się szczerze, że powiem tak, ja bym był bardzo zaskoczony, gdyby nagle się okazało, jakiś proces restrukturyzacji, a to cyk, fon zaczyna prawidłowo działać. Przyznam się szczerze, że...
Czyli Michale,
to nie ukrywam, że będę bardzo zaskoczony.
Podzielam jak najbardziej twoje obiekcje. Tutaj pytań jest zdecydowanie więcej niż odpowiedzi, które udało nam się do tej pory uzyskać. Natomiast jeśli jest podmiot zainteresowany zwiększeniem zaangażowania w spółce, a spółka szuka inwestora finansowego, to wtedy jak najbardziej część informacji, które w tej chwili są informacjami poufnymi, można by przekazać.
Ale zwiększenia poprzez nową emisję, prawda? Bo skupa, jeżeli ten inwestor sobie kupi coś na giełdzie, to w spółce da nic. To najwyżej dotychczasowy scenariusz może stracić kontrolę, bo on tam.
Dokładnie tak.
De facto niewiele ma tych akcji.
Pocieszające jest to, że walne musi skończyć się jeszcze w kwietniu, to znaczy końcówka walnego musi zacząć się jeszcze w kwietniu. Następne posiedzenie mamy zaplanowane na najbliższą niedzielę na godzinę 19.
Chcesz, Paweł, powiedzieć, że wsiadasz auto w niedzielę i jedziesz sobie do Polski na wycieczkę?
Oczywiście, z ogromną przyjemnością.
Weź żonę na wycieczkę, bo dobrze, nie będziecie znowu cały dzień w domu. Także. Dobrze, a jeszcze skomentujmy może zeszłotygodniowe, nie pamiętam, czy czwartkowe, czy piątkowe decyzje sądu. Mógłbyś, Paweł, wyjaśnić, o co chodziło?
Decyzja sądu jest jaka jest, ja się z nią nie zgadzam.
Nie, ale o co chodziło? Tak, bo przypomnijmy, może nie wszyscy wiedzą, bo skarżyliśmy uchwałę tego grudniowego walnego.
Tak, złożyliśmy pozew o uchylenie 3 uchwał grudniowego walnego. Sąd pierwszej instancji zabezpieczył nasze roszczenie w postaci takiej, że wstrzymał wykonalność tych uchwał. Bo nie ma tutaj innego sposobu zabezpieczenia. Tak?
Dokładnie, bo to nie jest...
Tylko i wyłącznie w ten sposób.
Bo to nie jest żadne roszczenie pieniężne i tak dalej.
Dokładnie. Jasne. Sąd drugiej instancji po złożeniu zażalenia przez spółkę uchylił tą decyzję. Oczywiście można tutaj dyskutować, czy jest to słuszne, czy nie. Moim zdaniem nie.
Mamy jakieś uzasadnienie? Dotarło do nas jakieś pismo
tak,
z sądu?
Oczywiście, tak? Dostaliśmy pismo z sądu. Ja powiem tylko taką jedną, może techniczną troszeczkę rzecz. Uważam, że nasz pozew jest przygotowany w sposób bardzo profesjonalny. Obejmuje kilkanaście stron suchego prawniczego tekstu i faktów. Natomiast decyzja sądu
apelacyjnego... Nieobjętość czyni jakość, tak?
Tak, tylko że ja absolutnie nie zgadzam się z tym, co napisał sąd apelacyjny, że nie uzasadniliśmy naszego pozwu. Tak w skrócie najbardziej
może,
rzecz.
To może w drugą stronę, może on był zbyt skomplikowany.
Wiesz co, ja mam...
A wiemy, jaki jest poziom sądownictwa w sprawach rynku kapitałowego, tak? To są bardzo skomplikowane sprawy. To nie jest sprawa taka, że ktoś kogoś pobił za rogiem, gdzieś to jest prosto orzeka, tylko są bardzo skomplikowane sprawy. Materiał był tak skomplikowany dla sądu, tak nagmatwany, że sąd uznał, to ja już nie wiem, o co chodzi.
Nie wiem, Michale, ale uwagę mam tylko jedną, że...
Oczywiście to jest taka dyskusja akademicka, to będziecie się jak pisać pozwy sądowe, prawda?
Ja decyzję sądu jak najbardziej szanuję, chociaż się z nią nie zgadzam, natomiast niepokoi mnie tylko to, że w sytuacji, kiedy bardzo obszernie wykazaliśmy, jaka jest podstawa naszego pozwu, jaka jest argumentacja SI jako akcjonariusza, w odpowiedzi sądu apelacyjnego ta decyzja sądu pierwszej instancji o uchyleniu zabezpieczenia została zawarta w 3 zdaniach. Myśmy dostali pismo na 1,5 strony z interlinią 1,5 albo 2 napisane czcionką 16.
A czy my nie mogliśmy zażądać tej sprawy, że my chcemy być przesłuchani? Bo my nie zgadzamy się z argumentacją, my chcielibyśmy, wyjaśnić. Może zachęcić, może dać sędziemu link do naszego podcastu, bo tu mam wrażenie, że jaśniej mówimy.
Problemem formalnym...
Wiesz, o co chodzi, tak? Że tam chcemy być przesłuchani w tej sprawie.
Na pewno problemem formalnym jest to, że walne marcowe uchyliło uchwały, które skarżymy. Czyli wygasł przedmiot sporu. Natomiast nie znaczy to, że nie może odbyć się pierwsze posiedzenie sądu i że sędzia nie może ocenić zasadności naszego pozwu. Natomiast to, co zrobimy, przyznam szczerze, że na chwilę obecną dość burzliwie konsultujemy to z kancelarią. Jest tutaj bardzo dużo scenariuszy.
Od, jest kancelarią Gesell, z którą
tak, z kancelarią Gesell oczywiście. Od takich, powiedziałbym, bardziej pokojowych, aż po takie bardzo konsekwentne. No, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Na chwilę obecną jeszcze nie zdradzę.
No to chyba dużo zależy od bieżącej postawy zarządu FON-a, tak? Czy oni będą nastawieni kooperatywnie czy agresywnie, prawda?
Zobaczymy, jasne. To się wyjaśni.
No tak, ale co by nie było, tak, to uchylenie tego zabezpieczenia w ogóle nie ma już znaczenia, bo i tak na tym walnym, które teraz trwa, na jego pierwszym posiedzeniu, wszystkie uchwały z grudniowego walnego zostały, nie wiem, uchylone, tak. Jak to nie wiem, fachowo
anulowane.
Anulowane, tak. No i z tych trzech, tak, czyli tam resplit, obniżenie, podwyższenie, tak w skrócie, tak, to resplit przeszedł, tak?
Przeszedł, ale nie został zarejestrowany.
Właśnie, a on się będzie jakoś toczył? No nie wiem, co teraz? Bo to...
No według zarządu tak. Zarząd twierdzi, że zawarł już praktycznie wszystkie umowy z KDPW i z giełdą i że praktycznie brakuje tylko i wyłącznie decyzji sądu rejestrowego w tej sprawie.
No to kupuję dzisiaj akcję FON-a.
No.
No może nie, albo jutro.
Ja bym jeszcze proponował z dużą ostrożnością patrzeć na te pomysły wciąż, jednak.
Ale nie, bo chcę zobaczyć, jak to się technicznie odbędzie na moim osobistym rachunku. Mhm. Jasne. No i dobra, czyli nie ma znaczenia, tak, i walne w niedzielę. Przyznam się szczerze, że jak to tak dalej będzie, to czym...
Znaczy, walne w niedzielę jest ostatnim posiedzeniem. To jest ostatni dzień, kiedy można, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zwołać jeszcze to posiedzenie tego samego walnego.
A z czego to wynika? Jest jakieś ograniczone w czasie kolejne walne?
Tak, bo ja przepisy kodeksu spółek handlowych mówią, że walne zgromadzenie musi odbyć się przez miesiąc. To znaczy wolno
aha, nie może trwać.
Przerwy, ale jasne. Nie dłużej niż miesiąc. No, jeśli siądziemy w niedzielę przed północą, to zmieścimy się w ustawowym terminie i do zamknięcia tego posiedzenia, tego walnego, możemy już siedzieć w nieskończoność.
To się zmieniło, prawda? Po jakiejś nowelizacji KSH, bo chyba...
Ale to już dawno temu.
Dawno, ale ja już pamiętam, że z dawien dawna jakieś takie walne, które trwały miesiącami. Tak?
Teoretycznie tak, przynajmniej mogę jeszcze w Płocku 2 lata siedzieć bez przerwy.
Czemu?
No bo jeśli spotkamy się w niedzielę, w tym tak? ustawowym jeszcze terminie, to obrady mogą trwać już 3 tygodnie, 4 tygodnie, miesiąc.
Aha, no tak, na tej sali, w sensie nie wychodząc z tej sali.
Tak, tak dokładnie, rozumiem,
aż tak, no rozumiem, to pierwsze zamglenie. Tak.
I ostatnia rzecz, do której chciałbym się jeszcze odnieść, to jest artykuł w Pulsie Biznesu, piątkowy, którego tytuł jest bardzo, bardzo mylący.
Nie widziałem, ja strzelę
nie
coś.
Widziałeś.
Nie strzelam. SI przegrało w sądzie.
No, przegrało w sądzie to nie, ale to jest tytuł, który wskazuje, że pozew stowarzyszenia został oddalony. Ja w tym artykule oczywiście prostuję, że chodzi tylko o uchylenie decyzji o zabezpieczeniu i że to nie ma nic wspólnego z pozwem. Tak jak ja sobie wcześniej zdawałem sprawę, że samo udzielenie zabezpieczenia nie jest oczywiście wyrokiem i nie mówi, że pozew był zasadny czy nie. Tak samo uchylenie nic nie mówi o zasadności pozwu.
No tak, ale to już znasz dziennikarzy. Wydźwięk jest taki, że to SI przegrało w sądzie. Ktoś nie doczyta jakby końcówki.
Także jeśli ktoś z Państwa miał kontakt z tym artykułem, przeczytał go tylko i wyłącznie po tytule, to bardzo proszę zerknąć do środka,
końca,
doczytać
tak.
do końca. Ja tam to prostuję. Troszeczkę mnie dziwi, bo dziennikarka, która pisała ten artykuł, ona wiedziała, jakie jest nasze stanowisko, wiedziała, co się tak naprawdę stało, bo przed napisaniem tego artykułu rozmawiała ze mną. Pomimo to w artykule znalazł się tytuł wskazujący na nieprawdę.
No to właśnie, to jest właśnie, no ale wiesz jak to jest, to tak jak w telewizji, tak? Wszyscy chcą słuchać o tym, że kogoś zabili, zamordowali, a nikt nie chce słuchać o tym, że się coś komuś udało, bo to jest nudne. No teraz muszę powiedzieć szczerze, tak? To za chwilę będziemy dyskutowali o następnym temacie i tutaj zobacz, jaki tytuł dałem do jednego artykułu, do akcjonariusza, który wychodzi tam za 1,5 tygodnia. Dobrze, przejdźmy może do nas do kolejnego punktu tutaj programu. Właśnie z tego zaprosiliśmy tutaj do nas, no nie powiem, że do studia, do pokoju Jarka Augustynowicza, który jest, może być Państwu znany z dwóch rodzajów działalności. Po pierwsze pisze on do nas na stronę komentarze dotyczące inwestowania poprzez kontrakty terminowe, za pomocą kontraktów terminowych futures. I druga rzecz, pisze do akcjonariusza regularnie artykuły, które zatytułowaliśmy taki cykl z akcjami po emeryturę, tak, żeby pokazać, no nie wiem, szerokiemu społeczeństwu to, że można inwestować w akcje, nie, nie być takim klasycznym spekulantem, tylko długoterminowo, systematycznie, czuwając na emeryturę.
Akcje, obligacje, w ogóle chodzi tu o sam temat emerytury. Jak to zrobić, żeby po pierwsze, jak odkładać? I po drugie, czy robi to samodzielnie, czy robi to za pomocą w jakiś inny sposób? Mhm. Dosyć powszechnym takim sposobem są właśnie pośrednicy.
Tak, właśnie, bo na samym początku tutaj podcastu dzisiejszego wywołaliśmy tego wilka z lasu, że tak, że ogromna część społeczeństwa mówi tak, a ja się na tej giełdzie nie znam, prawda? Co to ja tam będę gdzieś, nie wiem, kombinować, to trzeba śledzić notowania, idę, zaniosę do TFI, niech oni się tym martwią. Jak jest, nie wiem, wasze panowie zdanie na ten temat? To dobrze ci ludzie robią, źle?
Mogę opowiedzieć historię dosyć bliskiej wręcz rodziny, tak? Albo od pań, które spotykam gdzieś tam na spacerach. Mówię pań, a chodzi mi o takie naprawdę starsze osoby. Są to historie opowiadające o tym, że taka osoba przychodzi do banku, chce założyć sobie lokatę, a wychodzi z zakupionymi akcjami TFI. I to można się na to żachnąć, cóż to za przykład, tak? Bo
to
jest bardzo częsty przykład. Przykład, w jaki sposób ludzie jakby trafiają w temat giełdy.
Tak, tak. To mam kolegę, który pracuje w banku, jest takim, obsługuje klienta, doradcą klienta. No i on mówi, że mają plany sprzedażowe. Tak? To no, on musi to sprzedać. Pozdrawiam cię, Darku. Tak? Mm-hmm. Mają plany sprzedażowe i oni muszą to sprzedać, choćby nie wiem co. Nie wiadomo, jaka sytuacja była. Przychodzi, że w tym tygodniu trzeba sprzedać ileś tam tysięcy certyfikatów, czegoś tam, prawda? I
więc
koniec.
Pierwsza taka jakby ogólna uwaga, jeżeli czegoś nie rozumiem, a 90% osób, które jakby przychodzi założyć lokatę, raczej nie rozumie tematu giełda, tematu obligacje, nie dotykać. Nie dotykać takich rzeczy, albo się z nimi zapoznać. To mogą tylko być te dwie ścieżki. Natomiast zbyt wiele osób bez zapoznania się wierzy tej miłej pani, temu miłym panu, że to jest naprawdę fajne. I
czyli pierwsza rada, taka bardzo oczywista, bierzemy pod pachę te dokumenty, które tam każdy ma podpisywać, nie podpisujemy, idziemy do domu i czytamy.
Czytamy, prawda? O co chodzi.
Kilkadziesiąt stron drobnym maczkiem, no ale tam...
Ja może coś jeszcze dodam, mogę?
Bardzo proszę.
Ponieważ tutaj troszeczkę się zapętliliście, panowie, widzę jakiś słaby punkt tego pomysłu z czytaniem dokumentów. Osoba, która nie ma... tak kolokwialnie powiem, zielonego pojęcia o tym, co to jest giełda, co to są obligacje, co to w ogóle jest inwestowanie. Nawet jak weźmie dokumenty, tak, informacyjne, to...
No wiem, będzie dwa tygodnie czytać, dążysz do
nie
tego,
do końca
że to
będzie
i tak,
wiedziało, tak,
nie, wiedziała, nie będzie miał świadomości, co robi tak do końca.
O co w tym chodzi? Ja powiem od razu, że tak, członków stowarzyszenia, chociaż to oczywiście są inwestorzy, jednak te dokumenty, one są napisane dość specyficznym językiem, jest tam kilka miejsc, na które warto zwracać uwagę, inne sobie można odpuścić. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście zapraszamy, można takie dokumenty do nas przesłać. My się w wolnej chwili im przyjrzymy i zaopiniujemy.
Ale wiesz, jak mówimy o tym czytaniu dokumentu, no to ja kojarzę, że to, nie wiem, jak się, nie wiem, jak się ten urząd nazywa, nie pamiętam, ale tam jest jakby cały szereg klauzul niedozwolonych, prawda, które znajdują się w takich dokumentach.
A może wyjdźmy z tych takich rzeczy technicznych. Ja mówiąc o tym, że warto zapoznać się z tym, co się ma nabywać, nie mam na myśli sprawdzania statutu spółki, jak to się dzieje, jak
nie, ale chodzi o to, żeby znać strukturę, jak to powiedzieć, budowę instrumentu, który się kupuje. Tak?
Trzeba wiedzieć, co to są akcje, co to są obligacje. Mi chodzi o taką podstawową rzecz. No a takie podstawowe rzeczy wiele osób nie wie. Takim osobom przedstawia się wynik, zazwyczaj w czasie hossy, jak to wspaniale się tam zarabia.
Równo wycięte z danych historycznych.
Z boku pokazuje się, jaki się dostaje w tym czasie lokaty i w ten sposób, że powiem, haczyk jest
złapany. Ta reklama z tymi kaczkami w wannie, tak? Nie, krokodylami, arki bodajże, to chyba wszyscy znali, prawda? Dobrze mówię? To była reklama te arki, tak?
Podejrzewam, że ja to kojarzę coś takiego raczej z OFE.
Nie. TFI, tak, jeszcze z tej hossy, która się tam kończyła. Jeszcze kończyła się w 2007 roku, to przecież były te reklamy Arki, że ten chłop siedział w wannie z jakimiś krokodylami i tak dalej i on tam tę gotówkę, no nie pamiętam, była
no,
taka sytuacja.
Ja od lat nie mam telewizora, więc chyba...
A, to jesteś szczęśliwym człowiekiem, także... Dobra, no ale właśnie, to po pierwsze tak, czyli mamy pierwszy wątek, że jednak dużo osób nie rozumie tych instrumentów, które inwestuje, tak? Pomijając jak ta lokata czy konkretny fundusz inwestycyjny jest skonstruowany. No dobra, no ale załóżmy, że ktoś tam wie, o co chodzi z tymi akcjami, obligacjami, no ale nie wiem, nie ma czasu, tak? Ja tu nie mam czasu, dam to, nie wiem, specjalistom, zarządzanie.
To jest bardzo częste tłumaczenie i wydaje się na pierwszy rzut oka zasadne. Powierzam pieniądze specjalistom, niech ci specjaliści robią to za mnie. Jest prawdą, że osoby, które obracają tymi akcjami, mają wiedzę, wyższą cenę, tak? Wiedzą, co robią. Natomiast gdy przyjrzy się temu, na czym polega ten obrót, okazuje się, że tak naprawdę ich zajęcie w dużym uproszczeniu polega na tym, że pieniądze, które do nich przynosimy, oni za te pieniądze kupują akcje i właściwie nie jest istotne szczególnie jakie.
I niektóre mniej więcej jakoś tam odpowiadają, no nie wiem, strukturze indeksu, prawda? Tak.
Odpowiadają chociażby dlatego, że te większe fundusze no, muszą korzystać z całego rynku. Nasz rynek, mimo to, że jest jednym z większych w naszej części Europy, wcale nie jest taki duży.
No oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, jakie te akcje są kupowane. Są na pewno z WIG-u 20, no nie wiem, WIG-u 60 największych spółek. No nie wierzę, że nic poniżej 60 jest kupowane szeroko przez fundusze.
Myślę, że jest kupowane i to jest wszędzie kupowane. Chodzi mi o bardziej, nie wiem, Paweł częściej śledzi emitenta. Ja co chwilę widzę, że w jakiejś spółce bez obrazy, bo to jednak spółki giełdowe, ale w przysłowiowej spółce takiej naprawdę, o której mało kto słyszał, mimo tego, że są na giełdzie, tam też po kilka procent fundusze mają udziały. Jest to, pewnie robią to po analizie fundamentalnej, że spółka jest ok, w porządku i ok. Natomiast bardziej istotniejsze jest coś innego. Istotne jest to, że ten wynik, jaki osiągnie fundusz, on co do zasady w 90-kilku procentach przypadków, ten wynik nigdy nie będzie lepszy niż giełda. Niż giełda na to pozwoli, niż pokazują to indeksy giełdowe.
To właśnie, to historyczne obserwacje właśnie to pokazują nam, że choćby nie wiem tak, jakich cudów dokonywali ci, nie wiem, zarządzający, profesjonaliści, o których tutaj mówimy, to w długim terminie to już tak statystyka jest nieubłagana, oni nigdy nie są w stanie osiągnąć lepszych wyników niż, no nie wiem, taki portfel, no taki średni, tak, złożony mniej równomiernie ze spółek, z większych spółek i trzymany.
I teraz pytanie jest takie, dlaczego oni nigdy nie mogą wygrać, te fundusze, dlaczego one nigdy nie potrafią z tymi indeksami wygrać? Odpowiedzi są dwie podstawowe. Pierwsza sprawa, myślę, że dosyć jasna, są prowizje i opłaty. Bo jeżeli jest pośrednik, to pośrednik też chce za swoją pracę otrzymać wynagrodzenie. W polskich warunkach są to naprawdę wysokie opłaty. Całkiem niedawno widziałem artykuł pokazujący, że w Polsce te opłaty są nawet 2 razy wyższe niż na Zachodzie.
No bo to jest tak, bo może nie wszyscy wiedzą, że opłata za zarządzanie, to jest ważne, że nie od zysku, tylko za zarządzanie w funduszach typu akcyjnego, tak? To wynosi około 4%.
Prawda? Tak, to jest są po prostu to 4% od całego kapitału.
I to właśnie to zysku, że co roku od naszego kapitału fundusz kasuje, tak, zabiera sobie jako wynagrodzenie za super profesjonalne zarządzanie 4%, tak? Nie wiem, czy jest jakiś fundusz tak skonstruowany, który zabiera od zysku.
A powiedzcie, czy to jest, zabiera się te pieniądze, powiedziałem, zabiera się, ale czy te pieniądze są no, odliczane z konta inwestora jakoś jednorazowo?
Bo to jest ukryte, ukryte w notowaniach jednostki, tak, funduszy inwestycyjnych.
My tego nie widzimy.
A powiedz mi, a nie orientujesz się, jak to jest na Zachodzie? Czy ile wynoszą takie, nie wiem, porównywalne opłaty za zarządzanie, no nie, w krajach troszkę bardziej rozwiniętych, że tak powiem, kapitałowo?
To jest połowa, 1/3 tego, co u nas.
Czyli 2%, tak, 1,5%.
Jeden porywacz, że tak powiem, do dwóch to już.
A jaka jest opłata za zarządzanie w funduszach obligacyjnych?
To znowu są po 1,5%, po 2%, wydaje się no, absurdalne, jeżeli zysk takiego funduszu obligacyjnego przy takich obligacjach, nie wiem, 4-5%, tak, bo takie są oprocentowanie obligacji. Wiadomo. Połowa zysku za to, że ktoś za nas kupił obligację, jest pobierana przez fundusz. Tutaj powoli dochodzimy też do pytania o tak zwane fundusze zrównoważone. Są to fundusze, gdzie połowa jest w akcjach.
Albo jakaś tam część, prawda, że to jakieś rozłożone.
Połowa jest w obligacjach.
Jakichś instrumentach rynku pieniężnego jeszcze.
W akcjonariuszu, gdzie mogę ten temat jakby przybliżać czytelnikom, tam mam takie dwa fundusze, które jakby są przykładami. Jeden jako taki lider, przedstawiciel liderów, którzy rzeczywiście lepiej sobie dają na wśród wszystkich innych funduszy. I drugi fundusz, który jest takim no, klasycznym przeciętniakiem. Nie, z daleko mu do lidera.
Ale to wymieńmy, bo to 29 kwietnia ten akcjonariusz się ukaże i wszystko będzie jasne. Tak? Ten lider, o którym tutaj mówiłeś, to będzie... Czekaj, nie...
Przedstawiciel tych lepszych funduszy, czyli Arka,
tak?
I PKO, BP,
Credit Suisse, jako ten przeciętnie.
Zaraz dojdziemy do tego, jak one między sobą Dobra, też są różne, ale do tych prowizji. Funduszy zarządzania, tak, tam znowu są prowizje na poziomie 4%. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś przynosi pieniążki do takiego funduszu zrównoważonego, te 100 zł, tak? Za 50 zł są kupowane akcje, za 50 zł są kupowane obligacje. Przychodzimy za rok, powiedzmy, że w ciągu roku poziom akcji na giełdzie w ogóle się nie zmienił. Że te akcje, które zostały wtedy kupione, się nie zmieniły.
Obligacje zyskały 4%.
To w tej części obligacyjnej obligacje zyskały 4%, ale te 4% idą sobie na zarządzanie, tak? Tak bo jest. Tyle kosztuje od całego kapitału. Więc cały te połowa tych pieniędzy ona pracuje tylko na fundusz.
Dobra, a ja chciałem jeszcze zapytać, o jak to będzie wyglądało w długim terminie, bo to może nie wszyscy wiedzą. Wyobraźmy sobie.
Pozwolę sobie wejść słowo, bo pokazać coś innego. No. Na razie powiedzieliśmy, że połowa pracuje tylko na fundusz, a połowa
mówimy pracuje o tym funduszu zrównoważonym. Mhm.
Chciałem jeszcze zauważyć, że w chwili, gdy przynosimy pieniążki, też jest pobierana prowizja.
Aha, no to w przypadku tych dwóch. Wpłaty.
Od wpłaty. A ile od nawet... wpłaty od całego kapitału. Za to, że ktoś przyniósł pieniądze osobom, które zechcą za nas kupić akcje i obligacje. Jest to poziom znowu 4%. Czyli po roku w tym części obligacyjnej nie dość, że ten tak naprawdę zysk jest wypracowany tak naprawdę tylko po to, żeby on przeszedł sobie znowu dla zarządzających, to jeszcze dodatkowo dokładamy 4% w chwili przyniesienia tych pieniędzy.
No, zwracam uwagę, że jak coś spadnie 4% i wzrośnie 4%, to nie jest tyle samo.
Tak jest.
To jest niżej.
Do tego jest także niżej. Jesteśmy po roku na minusie.
A to nie jest
więc
tak, że...
fundusze zrównoważone przy dzisiejszych stopach procentowych, powiedzmy, że co innego byłoby, gdyby znowu były stopy procentowe 15-20, jak to było na przykład w roku 2000, bo tyle dostawało się za obligacje Skarbu Państwa. Tak, ale dzisiaj jest to jedna wielka pomyłka. Ja moim zdaniem wręcz TFI powinien zajrzeć do środka, czy to jest wszystko w porządku. Czy nie powinno być bardzo wyraźnego komunikatu dla nabywców jednostek, że tak naprawdę połowa tych pieniędzy... Bo tak naprawdę nie ma takiej możliwości. Połowa tych pieniędzy, które się przynosi, są na 0%. One pracują tylko dla TFI.
Dokładnie. No,
to jest coś bardzo nie w porządku, że taki produkt nadal się sprzedaje i niby to jest oczywiste, tak? Każdy może dojść do tego, natomiast to się sprzedaje osobom często mało świadomym tego, co kupują, a osoby takie fundusze kupują dlatego, że słyszą, że to jest fundusz zrównoważony, bezpieczniejszy, że tutaj tak dużo
jak na akcjach,
to ja sobie, co jest nieprawdą. To jest tak samo jak z wszelkimi funduszami ubezpieczeniowymi, łączonymi na życie i łączonymi z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj jest taki sam mechanizm. Nie warto nigdy kupować takich paczek, bo to, co czasami słyszymy, że na przykład można kupić paczkę sobie z innej branży, że powiem, z innej części życia, na telefon, telewizję kablową, internet razem, że jest taniej, to okej, my tam widzimy rzeczywiście tu, co jest taniej. Natomiast gdy fundusze wszelkiej maści sprzedają nam pakiet różnych rzeczy, to od tych różnych rzeczy są pobierane jest tyle prowizji, że na końcu wcale nie wychodzimy lepiej. Więc moja rada, nigdy nie kupować paczek tego typu produktów.
Taką małą sugestię mam tylko i pytanie. To w takim razie, Jarku, to co taki statystyczny Kowalski powinien zrobić? Bo mówimy o osobach, które nie są zawodowymi inwestorami, najczęściej nie są obecni na rynku od wielu, wielu lat, bo wiadomo, tak, po kilku latach już pewne doświadczenie przychodzi, pewna wiedza jakby automatycznie. Co teraz taka osoba ma zrobić? Ma do dyspozycji odrobinę gotówki, wiadomo, że można ją bezpiecznie przetrzymać na lokacie bankowej, no ale ktoś dochodzi do wniosku, że jednak to nie jest tak 7% w skali roku, czy 6% w skali roku. To nie są dla mnie zadowalające zyski. Ja jednak podejmę jakieś ryzyko i chciałbym w coś zainwestować. No i co teraz?
Okej, okay. Jeżeli ktoś nie zmusi się sam do tego, żeby spróbować, jak to jest kupić jakieś konkretne akcje, ale dalej chce korzystać jakby z pomocy pośredników, tak, to najlepiej niech wybierze sobie spośród funduszy ten najlepszy. I to nie jest też tak, że nie chodzi o to, żeby...
Ale to by tak każdy chciał, nie, Jarku. Ja kupuję samochód, to też bym chciał najlepszy.
Do czego chcę dojść?
I teraz jest taki jeszcze bezawaryjny egzemplarz.
Chodzi o porównanie wyników w takim dłuższym terminie, bo nawet te dwa, o których wcześniej wspomnieliśmy, między nimi jest ogromna różnica po na przykład 7 latach hossy, tak? 6 latach hossy.
To są... Ale wiesz co, to jeszcze ja bym jestem troszkę przeciwnikiem opierania się danych historycznych. Okej, bo to może faktycznie w dłuższym terminie możemy domniemywać, że w tym lepszym funduszu to chyba faktycznie pracują lepsi specjaliści niż w tym gorszym funduszu, gdzie pracują no, gorsi specjaliści, ale to jednak tak nie jest.
Dochodzimy do momentu wyboru. Jeżeli już chcemy bardzo nie samemu nie kupować danych akcji, danych papierów, ani tym bardziej zagłębiać się w takie rzeczy jak fundusze, jak kontrakty terminowe na...
Nie, no wiadomo.
Nie chcemy, bo to jest zbyt skomplikowane. Jesteśmy w innym momencie. To rzecz podstawowa, właściwie od tego wszystkie, cała rozmowa nasza powinna się zacząć, zrozumienie rzeczy podstawowej. To, czy my będziemy mieli zysk, nieważne jaki, to, czy my będziemy mieli stratę, też nieważne jaką, to zależy tylko od nas, od żadnego zarządzającego. Od nas, to znaczy od momentu, kiedy zdecydujemy się na zakup akcji, tak? Bo mówimy, że jak chcę zainwestować akcje.
No właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo to też, bo to, że my oddajemy tą, tak jak już mówiliśmy, powtórzyliśmy dzisiaj 6 razy, te pieniądze w zarządzanie specjalistą, to nie zwalnia nas od myślenia, prawda? Bo to jest najczęstszy później jakby taki zabieg, powiedziałbym psychologicznie, jeżeli nasz fundusz tak, no nie wiem, straci, będziemy mieli mniej pieniędzy na tym koncie i tak dalej, to mówimy, och, to ci źli specjaliści są temu winni, jak oni inwestowali moje pieniądze, a to jest wcale nieprawda, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, historycznie pokazuje się, że te duże fundusze, one mniej więcej jakoś tam, mniej lub bardziej naśladują podstawowe indeksy, tak, a ten moment, kiedy nie wiem, należy te fundusze kupić, tak, przypomina troszkę moment wyboru kupna akcji, kiedy należy sprzedać jakąś jednostkę udziałową w takim funduszu, przypomina troszkę moment sprzedaży akcji. I to nas nie zwalnia od jakby obserwowania trendów na rynku i tak
oczywiście
dalej.
Oczywiście i trzeba to sobie powiedzieć.
To my jesteśmy winni, a nie ci źli zarządzający.
To my jesteśmy winni, a ci źli mogą być o tyle winni, że wmawiają nam, albo my chcemy słyszeć, że oni wiedzą, kiedy jest ten najlepszy moment. A to jest nieprawdą. Po prostu w chwili, gdy my przyniesiemy pieniądze, oni kupią dla nas akcję. I w chwili, gdy my przyjdziemy, że chcemy odebrać te pieniądze,
tak
sprzedają na nas akcje. Więc 99% wyniku to jest element, który leży po naszej stronie.
Jeszcze tutaj, bo nie czas nas goni, jeszcze chciałem o jednej rzeczy, bo nie tutaj mam taki jakby chcielibyśmy jeszcze raz unaoczyć ten wpływ prowizji na długoterminowym tym oszczędzaniu, tak, na tą emeryturę. Załóżmy, nie mam 30 lat do emerytury, mamy taki fundusz akcyjny, który co roku przynosi nam, no nie wiem ile, 8% zysku, a powiedzmy, nie wiem, tak tyle by przynosił, gdyby nie było prowizji i co roku pobierają od tego ci zarządzający 4%. To ile nasz kapitał, gdyby nie było tej prowizji, ile on będzie mniejszy od tego, gdy ta prowizja jest?
Nasza emerytura będzie 2 razy większa, jeżeli nie będziemy co roku oddawali tych 4% od tych pieniążków. Zresztą teraz bardzo niedawno powstaje taki myśl, żeby... Chodzi o problem z IKE, chodzi o problem w ogóle z trzecim filarem, nawet szerzej rozumianym. Chodzi o brak zainteresowania ludźmi tym tematem.
No,
pokazuje się sytuacja, że to tak kiepsko się na tych trzecim filarze zarabia, że są takie słabe przychody, że emerytury nasze będą o połowę niższe niż nasze tak, ostatnie wynagrodzenie.
W 2008 roku, nie wiem, chyba kilkaset tysięcy, dobrze bym kojarzę, kont IKE zostało zlikwidowane.
Tak, no bo okazuje się, że no, jeżeli środki są potrzebne, bo gdzieś się traci, no to one są likwidowane. Zresztą większość tych kont oczywiście była u różnych pośredników finansowych i nagle przychodzi rozczarowanie, że to jest nie tak niż się wydawało na początku. Ale do czego chcę dojść? Chcę do tego dojść, że to, że nasze emerytury są o połowę niższe, to właśnie dlatego, że połowa tych pieniędzy wędruje do pośredników finansowych i można ich ominąć. Nie dzieje się to w sposób, no trzeba na to też poświęcić tą, nie wiem, godzinę czy dwie w tygodniu czy w miesiącu, ale to po Dobra. To, żeby nasza emerytura była po 30 latach 2 razy większa.
Dobra, ale jeszcze wróćmy do tego, co Paweł pytał, no bo wiesz, wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do tego właśnie banku, no tak jak myśmy, tak, pani, która nie ma pojęcia, ona ma w reklamówce kilkadziesiąt tysięcy złotych i jej ci sprzedawcy no, będą próbowali te fundusze ciskać, no ale no, to co nam w końcu zrobić? Gdyby jednak, ale jest zainteresowany tym rynkiem akcji, nie
powiem
zna
jeszcze
się na
inaczej.
Tym? Chciałby
nikt się nie zna. To jest też inna ważna rzecz. Nikt się nie zna. Proszę spojrzeć na miejsce Warrena Buffetta, jak się skurczył majątek posiadanego przez niego funduszu.
Ale chyba na liście miliarderów wszyscy stracili, w związku z tym...
Tak, ale co chcę pokazać? Więc... Nie ma czegoś takiego zjawiska jak guru. Guru to jest coś, co powstaje, jeżeli ktoś
gdzieś ładnie sobie... Czekaj, czekaj, ale wróćmy do tej babci. Co ona ma zrobić z tym, z tą reklamówką pieniędzy? Chce te akcje inwestować? Tak mówiliśmy, tutaj mieliśmy wątek, że powinna wybrać najlepszy fundusz. No i znowu jednak powracamy, że jednak jest jakiś fundusz, tak, który będzie nas, nie wiem, kasował te 4% rocznie. No tak? Czy jednak co innego? Czy
jakieś jeżeli inne nie chce rozwiązanie? Sama wybrać sobie pakietu akcji, bo trzeba zrobić pakiet akcji, no to wtedy ma do wyboru pośrednika, który tak naprawdę właśnie robi to za nią, tak? Wybiera ten pakiet akcji. Za nią wykonuje to zlecenie.
Ale ja znowu się zachowam trochę jak adwokat diabła, bo to jest, Jarku, mniej więcej problem ten sam, tak? Jak mi się psuje samochód, to mogę go oddać do serwisu albo naprawić sam.
Tak.
Tak? Tylko że ja nie jestem mechanikiem i nie mam zielonego pojęcia, jak zrobić w samochodzie coś oprócz wymiany koła albo dolania płynu do wyciaraczek.
Samochodem jest o tyle prościej, że możesz oddać.
Nie
samochodem,
do serwisu.
Ale to zobacz, ale samochodem jest o tyle prościej, to ten fundusz inwestycyjny przyrównałbym do autoryzowanego serwisu, takiego super oficjalnego, który ma takie marże, że wymiana żarówki kosztuje 50 zł, a mogę pojechać do mojego znajomego mechanika, który ma w podwórku warsztat i on mi to zrobi za 20. To jest taka różnica, prawda? Tu mam wybór, tak? Mogę wybrać i do tego, do tych drogich nie mam zaufania, a do mojego znajomego mechanika mam. A w przypadku takiego kogoś, kto chce inwestować pieniądze na rynku akcji, no to z tymi problem nie ma aż tak szerokiego, powiedziałbym, pola wyboru, jeżeli chodzi o tych możliwych pośredników. Tak, nie ma pośredników, którzy jedni kasują 10%, a drudzy 0,5%. Tu wszyscy mniej więcej porówno.
Znaczy powiem wam, że trochę dałem się wam zwieść tym, że jednak ktoś nie ma pojęcia o giełdzie, nie wie o co tam chodzi, więc on w końcu i tak musi trafić do jakiegoś pośrednika. Naprawdę zapewniam. Z wiedzą proces... taką samą, z jaką przychodzi się po to, żeby nabyć jednostki TFI, z taką samą wiedzą można osiągać wyniki porównywalne, a nawet lepsze, z tymi najlepszymi funduszami akcji.
Ale to chcesz powiedzieć, że taka pani z reklamą...
Zapraszam do czytania kolejnych odcinków, tam jest wszystko przedstawione. Ta pani powinna... Nie, dla tej pani. Ta pani powinna zapoznać się z ofertami lokat. Lokat bankowych. To jest dla niej najlepsze miejsce dla jej pieniędzy.
Tak, 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 bo to jest tak, że jeżeli ona, no wiadomo, nie, ciężko jej powiedzieć, musi pani sobie skontrolować portfel, który odpowiada WIG-owi 20. Co mam zrobić, tak? Ale znowu powiedzieć, to jeżeli pani tego nie potrafi zrobić, to niech pani nie inwestuje w te fundusze, bo oni to zrobią za panią, tylko że skasują prowizję.
Można tej pani powiedzieć, że czyli jest taki wynalazek jak mini WIG 20 z różnymi ułomnościami, ale może sobie ta pani kupić ten mini WIG 20 i jej akcje będą rosły w tym tempie, jak tego indeksu mini WIG 20. W ogóle to, że dlaczego fundusze wygrywają, nie podjęliśmy tego wątku, bo to mówiliśmy tylko o tym, dlaczego fundusze przegrywają z indeksami giełdowymi. Jednym elementem ważnym są te prowizje, a drugim elementem jest ważnym, że indeksy giełdowe są samograjami. One z automatu pokazują, wybierają te najlepsze spółki.
No tak, WIG 20, tak, to kiedyś...
Paweł, zarządzający takich... Jeżeli ktoś...
Przepraszam, czy przerwę. Paweł Śliwa z X-Trade Brokers na konferencji Wall Street rok temu powiedział, czy WIG 20 kiedyś będzie miał poziom 10 tysięcy. Oczywiście, że będzie miał. Będzie miał 20 tysięcy, a potem 30 tysięcy, bo to jest tak, że ten indeks będzie cały czas rósł w bardzo długim terminie, bo tam jak jest zła spółka, to się ją wymienia na lepszą i tak dalej, i tak dalej.
Był taki moment, jeszcze całkiem niedawno, jeszcze za poprzedniego prezesa giełdy papierów wartościowych, gdy indeks WIG doszedł do 400 tysięcy punktów. Więc tam pan prezes chciał obrazowo przedstawić sytuację, mówiąc, że gdyby ktoś kupił ileś tam lat temu, w roku 91 spółki na giełdzie, to dzisiaj miałoby 40 razy więcej, tak? Tak. Źle mówię? Nie, 400 razy więcej. Bo jeżeli 40 tysięcy, od ilu zaczynaliśmy?
WIG od 1000.
Od 1000, czyli 40 razy więcej. Jest to oczywistą zabiegiem jakby symbolicznym, ponieważ z tych 5 spółek, które były na samym
żadnej.
Początku, dwójka są bankrutami, trzecia została wycofana, z pozostałą dwójką nie pamiętam, co się działo, więc to jest zupełnie...
W sumie tak ciekawe, bo jak ktoś rzeczywiście byłby z giełdą od początku, to byłby bankrutem na chwilę obecną.
Tak, tak. To jest, także...
Nie wymieniając składu, tak, portfela.
Temat indeksu giełdowego, jak on wygląda, dlaczego powoduje to, że naśladowanie jego jest rzeczą bardzo trudną, a jednocześnie bardzo prostą, do czego też będę chciał przekonywać i będę chciał pokazywać w kolejnych odcinkach tego odkładania pieniędzy na emeryturę. Można go naśladować i można go naśladować w bardzo prosty sposób. zakupując instrument w taki sam wręcz sposób, jak kupuje się akcje, nie wiem, Telekomunikacji Polskiej.
Dobra, proszę Państwa, ten artykuł tutaj, który tak wyprzedzamy już, to jeszcze raz tu przypomnę, to jest artykuł, który ukaże się w Akcjonariuszu, który ukaże się 29 kwietnia. Zostanie on wysłany bezpłatnie do wszystkich członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Otrzymają go także prenumeratorzy i tylko prenumeratorzy Gazety Giełdy Parkiet. Także nie będzie może pójść kupić do kiosku akcjonariusza. Trzeba, no, najlepiej zostać członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i mieć ten problem z głowy. No, myślałem, że wyczerpiemy ten temat w ciągu jednego odcinka, ale widzę, że
to
nie,
jest temat
nie wyczerpię.
Rzeka, tak? I są różne fundusze, nie, i różne podejścia, i różne sposoby na to, żeby... No, chodzi o wzorowanie się też na funduszach, tak, które często mają wyniki lepsze niż tam się wydaje, niż my osiągamy. Bo to wcale nie jest właśnie tak, że pani Zenobia, która przypadkiem właśnie chciała założyć lokaty i wychodzi namówiona przez sprzedawcę z jednostkami funduszu, ale często to jest tak, że osoby nawet z wieloletnim doświadczeniem, które widzą, że coś jest nie tak, że ja tutaj próbuję, obracam, kupuję, śledzę, kupuję gazety codziennie, czytam je. Okazuje się, że nawet jest problem, bo nie mam z czego tego 1% zapłacić na organizację pożytku publicznego, prawda?
Na
czyli nie ma podatku, nie ma zysku.
C jest wzorową organizacją pożytku publicznego, na którą warto wpłacać 1%.
A ktoś spogląda, że tutaj fachowcy z TFI potrafią tak ciągle uzyskiwać zyski.
A powiedz mi, Jarku, taką rzecz, kiedy są publikowane sprawozdania finansowe?
Nie wiem, nie mam pojęcia. A, TFI, nie wiem.
Tak. No, wiem, że są i w tych sprawozdaniach finansowych dokładnie pokazuje się, jak wyglądał skład portfela za poprzedni rok.
Tak, przynajmniej raz w roku, pewnie dwa razy w roku, ale to nie ma...
Ale się tylko tak zastanawiam, czy nie można by zrobić takiego eksperymentu, chociażby tylko na papierze, to znaczy odwzorować taki portfel, jakim posługiwało się towarzystwo i spróbować, startując właśnie z takiego portfela, zrealizować wyższą stopę.
Jest to prawdą, są to, tylko tak, to są
oni
dane przeszłe.
Wymieniają oczywiście, tak, no, ale my też byśmy aktywni, my mamy tą przewagę.
A dla nas jest istotniejsze coś innego. Zapraszam do rysunku, który co chwilę jest pokazywany właśnie w kolejnych odcinkach.
Tak, teraz
chciałbym
powiedzieć, jak komentator radiowy, szkoda, że Państwo tego nie widzą.
Szkoda, że Państwo
tak?
tego nie widzą. Fundusze muszą przegrać z indeksem. A jeżeli my możemy indeks odzorować dużo prościej, niż kupowanie 200 spółek, tak, z WIG-u, można to robić dużo prościej.
Dobra, słuchajcie panowie, bo za chwileczkę, że tak powiem, pobijemy rekord długości.
A ja tylko powiem,
podcastu,
że
tak?
Do końca nie jestem przekonany, to znaczy w wielu miejscach podzielam zdanie Jarka, natomiast mam bardzo dużo pytań i bardzo dużo uwag.
Dobra, to zróbmy tak, że zrobimy jeszcze jakiś odcinek z Jarkiem, dobra? Zrobimy, no pewnie, że zrobimy. To jest ciekawe, także musimy dzisiaj kończyć, także jeszcze na sam koniec przypominamy, że cały czas trwają zapisy na konferencję Wall Street, tak? Jest dużo, już ponad 200 uczestników, no i naprawdę będziemy za chwileczkę sami te zapisy, także serdecznie zapraszamy. To koniec na dzisiaj, to był Echa Rynku, nagrywali dla Państwa
Jarek Augustynowicz,
Paweł Wielgus
i Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.